Najsłodsza ofiara. O służebnicy Bożej, siostrze Dulcissimie Hoffman, z jej przyjaciółką, siostrą Lazarią Stefanik, rozmawia Czesław Ryszka. Spędziłyście w Brzeziu jubileuszowy rok odkupienia, 1933. Czy siostry Dulcissime dotknęły dodatkowe cierpienia, wzmogły się jej ofiary?
Cały rok 1933 stał pod znakiem nasilającej się choroby i przekraczającego granice wytrzymałości cierpienia. Bóle głowy wzmagały się do tego stopnia, że siostra Dulcissima chodziła zgarbiona, a samo poruszanie się stawało się dla niej nie lada sztuką. W wyniku postępującego paraliżu strun głosowych z trudem porozumiewała się z otoczeniem. Guz mózgu doprowadził ponadto do niemal całkowitej utraty wzroku. Mimo jednak wyniszczonego chorobą organizmu starała się pomagać siostrom w różnych pracach domowych. Przy tym nigdy się nie skarżyła, nie utyskiwała, nie narzekała na trud czy zmęczenie. Cierpienia przyjmowała w milczeniu, w pokorze, w niewiarygodnej wręcz akceptacji, jak gdyby sama ich pragnęła.
Znamy ważny list, jaki w lutym 1933 roku siostra Dulcissima napisała do zastępczyni przełożonej generalnej siostry Honoraty Mazur. O co w nim chodziło? Siostry Honoraty Mazur, o co w nim chodziło?
Święta Teresa skarżyła się siostrze Dulcissimie, że ludzie nie wierzą w to, co powiedziała przed swoją śmiercią, iż chce z nieba czynić dobrze ludziom na ziemi. Jakby zapomnieli, że ona kiedyś przebywała wśród nich, a teraz chce być z nimi jeszcze bardziej w sposób duchowy, aby im pomagać. Od siebie Dulcissima skarżyła się na obojętność ludzi, także ludzi kościoła. Na słabą wiarę w to, że Bóg przez wielką nędzę wśród ludzi pokazuje, że jest naszym Panem i Bogiem. Przywołała płacz Jezusa nad Jerozolimą, dodając, że teraz jest jeszcze gorzej niż wtedy, gdy przebywał na ziemi. Również teraz płacze w tabernakulum nad obojętnością i nad wieloma innymi rzeczami. Jak ostrożnymi musimy być, gdy pomyślimy, że pomimo wielu widocznych cudów, które uczynił, wołano: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Również my krzyżujemy Jezusa codziennie przez nasze grzechy, natomiast rozgrzeszamy nasze ciało. Czyż nie jest tak? Pisała dalej, że usprawiedliwiamy siebie samych i myślimy: on nie żyje już wśród nas. Gdyby teraz zdziałał tak wiele cudów, nie ukrzyżowaliby go. Chcemy zobaczyć wielkie cuda, wtedy uwierzylibyśmy. Jednak weźmy tylko codzienną ofiarę mszy. Jakież tajemnice są w niej ukryte, a jak my w niej uczestniczymy? Wszystkiego jest dla nas za mało, wszystko za małe, aby poznać wielkiego Boga. Szukamy Go i nie możemy Go znaleźć. Dulcissima dzieliła się swoją zażyłością ze świętą Teresą, radząc przełożonej, że jeśli czcigodna matka ma jakąś myśl, jakiś plan i nie wie, czy to jest wola Boża, czy nie, wtedy proszę się modlić do świętej Teresy. Jeśli pozostanie matka przy pierwszej myśli, wtedy należy ją wprowadzić w czyn bez wahania. W tym liście Dulcissima pokornie polecała się modlitwom przełożonej, wiedząc, że ona ją ceniła za skromność, miłe usposobienie, naturalną pobożność i prostotę, z jaką mówiła o doznawanych nadzwyczajnych łaskach, bez przypisywania sobie jakichkolwiek zasług. Wierzyła również w autentyczność doznawanych przez nią widzeń. Z pewnością też siostra Honorata wpłynęła na decyzję, abym to ja pozostała opiekunką Dulcissime.
Ciąg dalszy jutro o tej samej porze.